Witamy gości w studiu, słuchaczy przed odbiornikami, Beata Łaptuta
i Marek Znowiecki.
Zapraszamy na debatę prezydencką Twojego radia. Tylko u nas na 93 FM będziecie mogli posłuchać trzech kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Stargardu. Z nami w studiu pretendenci do prezydenckiego tytułu Zofia Ławrynowicz z Platformy Samorządowej.
Witam serdecznie Państwa, witam moich kolegów.
Ireneusz Rogowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam redaktorów, witam kandydatów i szczególnie serdecznie witam słuchaczy Twojego radia.
I Rafał Zając, kandydat niezależny.
No, witam wszystkich obecnych tutaj w studiu, witam serdecznie Stargardzian i dzień dobry jeszcze raz kandydatom.
Przejdźmy teraz do prezentacji kandydatów z zachowaniem kolejności listy Miejskiej Komisji Wyborczej. A zatem Zofia Ławrynowicz, pedagog, założycielka i opiekunka zespołu piosenki literackiej związana przez wiele lat z Młodzieżowym Domem Kultury. Aktywna także na scenie. Inną formę aktywności kandydatki, tym razem na scenie politycznej, mogliśmy poznać przy okazji wyborów samorządowych 2006 i 2010 roku. Otrzymała wówczas mandat radnej w Radzie Miejskiej Stargardu. Z list PO w 2011 roku wybrana do Sejmu siódmej kadencji. Teraz kandyduje do Urzędu Prezydenta Stargardu, popierana przez Komitet Platformy Samorządowej. Ireneusz Rogowski, na scenie politycznej od 2005 roku. Rok później uzyskał mandat w Stargardzkiej Radzie Miejskiej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych PiS. Zasiadał też w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ-u. Aktywny także w zarządzie klubu piłkarskiego Błękitni. W 2010 roku otrzymał mandat radnego powiatowego. W 2011 wchodzi do zarządu powiatu. W 2014 roku startował z listy PiS do Parlamentu Europejskiego. Po ostatnich wyborach samorządowych już jako radny powiatowy, wybrany na starostę stargardzkiego o urząd prezydenta, ubiega się z listy Prawa i Sprawiedliwości. I Rafał Zając, od 2001 roku pełnił funkcję naczelnika spraw społecznych w Stargardzkim Urzędzie Miejskim. Swoją drogą zawodową najpierw poświęcił organizacji pomocy społecznej i socjalnej w wymiarze funkcjonowania samorządu. Po wyborach samorządowych w 2006 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Stargardu, odpowiadał wtedy za sektor oświaty, polityki społecznej, kultury, sportu i turystyki. W ostatnich wyborach samorządowych 2014 roku startował także do sejmiku województwa, jednak uzyskany mandat radnego wojewódzkiego zamienił po raz kolejny na urząd zastępcy prezydenta. I tym razem powierzono mu finanse miasta, infrastrukturę i gospodarkę komunalną. Tyle skrót biografii naszych kandydatów.
Teraz omówimy zasady naszej debaty. Dzisiejsza debata będzie się składała z trzech bloków tematycznych: gospodarka, infrastruktura i sprawy społeczne. Każdy uczestnik będzie miał 2 minuty na odpowiedź na zadane pytanie. Oprócz tego przewidzieliśmy również możliwość paneli dyskusyjnych wśród kandydatów. W tej części kandydaci będą mogli sobie nawzajem zadawać pytania. Czas na zadanie pytania to 30 sekund. Na odpowiedź to minuta i 30 sekund. Czas na ad vocem to kolejne 30 sekund. Ostatnim elementem debaty będzie podsumowanie. Każdy z kandydatów będzie mógł przez 2,5 minuty zaprezentować swój program wyborczy lub ewentualnie odnieść się do poprzedniego punktu debaty, czyli do pytań, które zadawali sobie nawzajem, jeśli na przykład zabraknie Państwu czasu na odpowiedź.
Zatem rozpoczynamy część pierwszą debaty prezydenckiej, ale zanim przejdziemy do meritum, wcześniej tytułem upewnienia się, czy kandydaci są wypoczęci, biorąc pod uwagę, że przebywają właśnie dziś na urlopie wypoczynkowym formalnie. Potwierdzają i urlop, i wypoczynek kandydaci?
Zdecydowanie tak. Wziąłem urlop w urzędzie dzisiaj, odpoczywałem w domu, udało mi się nawet przespać, a to była taka ambicja i cel. Stres musi być, bo on motywuje do pracy.
Sofia Ławrynowicz od dłuższego czasu na urlopie bezpłatnym.
Czyli mega wypoczęta.
No, tego bym nie powiedziała.
Ireneusz Rogowski.
Ja urlop mam aż od wczoraj.
No, to taki dłuższy wypoczynek przed debatą. No dobrze, to zaczynamy.
Za nami pierwszy oddech. Przed nami natomiast pierwsza grupa pytań do kandydatów. Pierwsza część debaty prezydenckiej. Przypomnijmy, że wcześniej, zanim z kandydatami wkroczyliśmy do studia, miało miejsce losowanie kolejności wypowiedzi i kolejności miejsc kandydatów. I przypomnijmy, żeby wszystko było jasne, karteczkę z numerem 1 wylosował Ireneusz Rogowski, karteczkę z numerem 2 Zofia Ławrynowicz i karteczkę z numerem 3 Rafał Zając.
Tak się higienicznie udało.
Udało się i w związku z tym rozpoczynamy w tej kolejności pierwszy blok tematyczny i pierwsze pytania. Pierwsza część poświęcona jest kwestiom gospodarki w mieście i tutaj do tablicy wywołamy najpierw zgodnie z wynikami losowania kandydata Ireneusza Rogowskiego. Trwające i zaplanowane inwestycje w Stargardzie. Jak i kiedy podniosą jakość życia mieszkańców? Mierzymy czas startu. 2 minuty na odpowiedź, panie Reneuszu.
Szanowni Państwo, przede wszystkim potrzebujemy inwestycji gospodarczych. To one dają pracę, dają podatki miastu i w konsekwencji podnoszą jakość życia mieszkańców. Stargard posiada doskonałe miejsce pod inwestycje gospodarcze. Specjalna strefa ekonomiczna na lotnisku to przecież jedno z najlepszych miejsc do lokowania różnorakich przedsięwzięć biznesowych, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzają lokalną gospodarkę. Niewiele znaczących ośrodków może się z naszą ofertą inwestycyjną równać. Tymczasem w ostatnich 8 latach nie mieliśmy w naszej strefie ekonomicznej znaczących inwestycji poza Cargotekiem. Wszyscy pamiętamy plany Volkswagena mające na celu wybudowanie wielkiej fabryki w Stargardzie. Nasze miasto miało na to duże szanse. Ostatecznie decyzja polityczna z Warszawy przeważyła i 2000 nowych miejsc pracy powstanie we wrześniu. Zapewniam Państwa, że teraz taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Jako prezydent nawiążę ścisłe kontakty z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w celu promocji naszej specjalnej strefy i możliwości ulokowania tam liczących się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dziękuję.
I to już jest prawie cały czas wyczerpany, zostało 40 sekund, a zatem moje pytanie jako moderatora dodatkowe, w jaki sposób chce pan jeszcze bardziej ożywić pejzaż gospodarczy Stargardu, jakich inwestorów sprowadzić, jak bardzo jeszcze sprawić, żeby te strefy, o których pan mówił, były ożywione jeszcze bardziej?
Wypadek przy pracy.
Panie redaktorze, oczywiście wykorzystam do tego posłów, którzy bardzo ściśle ze mną współpracują, rozmawiam z ministrami, i tacy inwestorzy na pewno w najbliższym czasie pojawią się. Niedawno mieliśmy wizytę przedstawiciela Tajwanu, który myślę, że za chwilę z misją gospodarczą do Stargardu przyjedzie.
I w ten sposób Ireneusz Rogowski zmieścił się w 2 minutach udzielonych na odpowiedź. A zatem wywołuję teraz panią Zofię Ławrynowicz, kandydatkę Platformy Samorządowej i ten sam temat. Jesteśmy świadkami trwających i planowanych inwestycji w Stargardzie. W jaki sposób podnieść jakość życia poprzez właśnie te inwestycje w mieście?
Zgodnie z moją filozofią, którą prezentuję w programie wyborczym, odpowiem tak. Jakość życia mieszkańców uzależniona jest od wielu czynników. Obejmuje ona nie tylko wartości materialne, na które składają się potrzeby inwestycyjne, rozumiane w szczególności jako miejsca pracy, ale także potrzeby niematerialne i duchowe. W końcu nie samą pracą człowiek żyje, jak prawi stare przysłowie. Nie będę nikim odkrywczym, jeśli powiem, że w obszarze inwestycyjnym radzimy sobie bardzo dobrze i ja bardzo się zgadzam z tą sytuacją, która jest w Stargardzie, bo od ponad dekady trwa intensywny rozwój Stargardu. Chociażby spójrzmy na 2 parki przemysłowe, na Stargardzki Park Przemysłowy zwany Małym oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii przy osiedlu Kluczewo. Dzisiaj tereny obu parków przemysłowych to jeden wielki plac budowy i kolejnych przedsięwzięć gospodarczych, zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych oraz lokalnych stargardzkich. Inwestycje to pewne źródło dochodów miasta, wpływów z podatków od nieruchomości oraz podatków od osób fizycznych. Uzyskany efekt rozwoju Stargardu niezmiernie cieszy każdego mieszkańca, jest zauważalny w otoczeniu regionalnym, ale też krajowym. Bez kompleksów, bo z mocną ofertą dla potencjalnych inwestorów stajemy w szklanki krajowej konkurencji oraz innych parków i obszarów gospodarczych. Pytaniem otwartym i swoistym wyzwaniem pozostaje kwestia, na ile osiągnięte wyniki rozwoju gospodarczego odczuwalne są przez mieszkańców Stargardu. Czy rozwój widoczny jest w podatkach, w ofercie kulturalnej i sportowej? Często w dyskusjach pojawia się argument, że Stargard na tle innych, porównywanych wielkością miast ma stawki średnie, nie za wysokie, ale też nie za niskie. Ten argument niestety nie przekonuje wielu mieszkańców i o tym się przekonałam, prowadząc dość liczne rozmowy ze Stargardzianami. Uważam i podtrzymuję swoją tezę, że rozwijające się gospodarcze miasto jest coraz tańsze, powinno być coraz tańsze dla swoich mieszkańców. Niemniej raz jeszcze powtarzam, jestem za tym rozwojem gospodarczym, który dzisiaj jest utrzymywany w Stargardzie, ale chciałabym spojrzeć równolegle, dokładniej na sprawy, że tak powiem, ludzkie.
Zofia Ławrynowicz zmieściła się w powierzonym jej czasie antenowym. I teraz to samo pytanie i ta sama odpowiedź. Jesteśmy świadkami trwających i planowanych inwestycji w Stargardzie. Jaki pan ma pomysł, aby podniosły one realnie jakość życia mieszkańców Stargardu? Kandydat Rafał Zając.
Znaczy ja najpierw, panie redaktorze, szanowni państwo, musiałbym podziękować za te wyrazy uznania, bo Rzeczywiście przez 10 ostatnich lat miałem okazję współrealizować pewną odważną wizję rozwoju zmian w mieście. Wizję, która doprowadziła do tego momentu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Utworzyliśmy ponad 3000 miejsc pracy w obydwu parkach przemysłowych w Stargardzie. Tak naprawdę przed nami jest potężne wyzwanie. My jesteśmy w stanie dalej tworzyć miejsca pracy, ale jesteśmy też w stanie realizować wiele kolejnych projektów inwestycyjnych, również tych dużych, drogi Irku, bo to nie jest tak, że inwestora przywozi się w kapeluszu. Powiedzmy to otwarcie, skąd wzięli ci inwestorzy i dlaczego dzisiaj możemy inwestować w rozwój, w inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Inwestor mało słucha się decyzji politycznych. Prawdą Volkswagenie jest taka, że po prostu zespół inwestycji Volkswagena był w otoczeniu Poznania i to przesądzało przede wszystkim o wyborze tej lokalizacji, ale ja bym chciał, żeby mieszkańcy się nie martwili, ponieważ z tych nieruchomości, które już udało nam się w ostatnim czasie zbyć, podsumowanie jest takie, że w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii powstanie 1600 miejsc pracy, 250 jest w trakcie tworzenia w Stargardzkim Parku Przemysłowym, a przed nami negocjacje z kolejnymi trzema inwestorami na kolejne 1500 miejsc pracy. To wszystko nam daje takie możliwości budżetu, że z jednej strony można w sposób bardzo odpowiedzialny prowadzić kwestie polityki, również opłat dla mieszkańców, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie również realizować wiele inwestycji, o których dyskutuje się od dłuższego czasu w stargardzkich domach. Jednym tchem jest ciężko je wymienić. Tych inwestycji przez najbliższe 3-4 lata jesteśmy w stanie zrealizować za około 150 milionów złotych. To oczekiwany długo amfiteatr, pływalnia, książnica, mury obronne, obiekty zabytkowe, dwa stadiony miejskie, parki miejskie, modernizacja placówek oświatowych, modernizacja dróg. Długo mógłbym wymienić te inwestycje, które są przed nami.
Rafał Zając, kandydat na prezydenta Stargardu. Czas na wypowiedź minął, a zatem idźmy dalej. Skoro jest tak dobrze i jesteśmy świadkami trwających, zaplanowanych inwestycji, to teraz skupmy się na rozwoju biznesu i otoczenia. Co kandydaci mają do zaproponowania tu i teraz, na miejscu i od razu potencjalnemu inwestorowi, który właśnie zgłasza się teraz i szukam odpowiedzi na to pytanie u Zofii Wawrynowicz najpierw.
Szanowni Państwo, ja chciałabym się skupić w tej kwestii, w tej materii na biznesie lokalnym, bo to jest dobre pytanie, tym bardziej, że ja nie przypominam sobie zbyt wielu sytuacji i rozmów, w których szczególnie lokalni przedsiębiorcy, ci drobni, ci mali, dobrze oceniali tworzone przez samorząd warunki do rozwoju lokalnego biznesu. Oczywiście mam świadomość obiektywnych uwarunkowań związanych z wolnym rynkiem, niemniej nie mam przekonania, że w zakresie tworzenia optymalnych i wspierających warunków dla lokalnego biznesu w Stargardzie zrobiono wszystko. Czasami rzecz rozbija się, jak mówią sami przedsiębiorcy, o drobne rozwiązania, chociażby w relacjach między administracją samorządową a klientem przedsiębiorcą. Na dziś dostęp do niektórych usług administracyjnych wciąż związany jest z koniecznością przerywania własnej pracy i wyczekiwania w urzędowych kolejkach. Był czas, że promowano dla urzędów tworzenie tak zwanych okienek szybkiej obsługi klienta biznesowego. Marzy mi się administracja wykazująca więcej własnej aktywności w relacjach z klientem przedsiębiorcą. Nie wykluczam możliwości, że w prostych usługach administracyjnych to urzędnik dostarczy oczekiwany przez klienta dokument czy też decyzję administracyjną. Tutaj pojawia się też kwestia takich namacalnych warunków dla lokalnego małego biznesu, która poruszana jest nie od dziś. Chociażby możliwość ulg i zwolnień z opłat zależnych od miasta, czyli w podatkach lokalnych na okres choćby 2 lat. Tutaj pojawiają się też pytania, czy taka pomoc nie mogłaby nastąpić w obszarach infrastruktury, czy w pomoc w budowie kanalizacji, czy też drogi, która prowadzi do inwestycji, czy też zwolnienia z podatku na przykład nieruchomości przedsiębiorcy, który nieruchomość ma przez 5 lat, na przykład inwestuje w nią,
czas
zbudowuje,
minął. Teraz po raz kolejny wywołuję do tablicy Rafała Zająca, pytając właśnie w kwestii biznesu i jego otoczenia. Co ma pan do zaproponowania przedstawicielowi firmy, który zgłasza się tu i teraz na miejscu i oczekuje pewnych warunków od miasta?
No właśnie mamy to, o czym Zosia mówiłaś, mamy to marzenie, to znaczy my stworzyliśmy zespół ludzi, który rzeczywiście wychodzi do biznesu, proszę spytać inwestorów w Stargardzie i to nie tylko wcale tych dużych, również tych drobnych, lokalnych, jak dobrze ten zespół w urzędzie, zespół w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego świadczy usługi właśnie z zakresu otoczenia biznesu. W Sarlu jest dostęp do coworkingu, do sali konferencyjnej, do szkoleń, to jest dostęp dla małego biznesu. Fundusz poręczeń kredytowych to jest spółka miejska, która pozwoliła mikro i małym przedsiębiorcom zainwestować w Stargardzie około 70 milionów złotych. Fundusz poręczeń pozwolił przez to stworzyć około 1000 miejsc pracy. Dziś pracujemy nad tym, żeby fundusz poręczeń kredytowych mógł falowo udzielać tanich pożyczek stargardzkim przedsiębiorcom. System ulg, on jest powszechny dla wszystkich przedsiębiorców i dla tego dużego zagranicznego kapitału i dla kapitału lokalnego, czy dużego, czy małego. On jest po prostu powszechny. Zależy tylko od tworzenia miejsc pracy i od inwestowania. Co więcej, chcę powiedzieć, że ci najwięksi inwestorzy zagraniczni często już z tych ulg i zwolnień nie korzystają i są jednymi z największych płatników podatku od nieruchomości.
Ale to już wiemy. Co pan na miejscu zaproponuje?
Już mówię. Na miejscu proponujemy stargardzkiemu biznesowi dobrze przygotowane tereny, dobrze zainwestowane. Proszę spojrzeć na tereny byłego ZNTK. Dziś z punktu widzenia tych lokalnych przedsiębiorców bardzo ważny jest płynny wyjazd nie przez centrum miasta, tylko płynny wyjazd na obwodnicę miejską. Będziemy budować rondo, które połączy teren byłego ZNTK-u z Ceglaną i umożliwi wyjazd ze strony miasta. Jesteśmy w stanie zaoferować pakiet usług klastrowych. Jesteśmy wreszcie w stanie zaproponować budowę hali, która będzie dla startupów umożliwiała rozpoczęcie tej działalności gospodarczej, że przedsiębiorca nie będzie musiał hali budować, a wynajmie przestrzeń, w której po prostu postawi swoje maszyny i będzie pracował. To wszystko działa i jest sprawdzone w Stargardzie. Ta propozycja jest bardzo atrakcyjna.
I czas minął. I ta sama kwestia dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości Ireneusza Rogowskiego. Przypomnijmy, rozwój dla biznesu i otoczenia. Zgłasza się do pana kandydat z dużym budżetem, który chce zainwestować w Stargardzie. Co pan ma mu do zaproponowania tu, na miejscu i teraz, poza okrągłymi hasłami i słowami? Czas starczy.
Szanowni państwo, w Parku Przemysłowych Wysokich Technologii od kilku lat nie było spektakularnych inwestycji pokroju Brixton i Cargotec. Zauważalnie spadło tempo rozwoju. To wymaga zmiany i większego zaangażowania.
Jakiej zmiany?
Musimy przyspieszyć. Musimy zrealizować, przygotować infrastrukturę. To, co mówił pan Rafał. Ta droga powinna już dawno powstać. Chciałbym podkreślić, że równie istotnym ze względów gospodarczych są nasi właśnie rodzimi przedsiębiorcy. Ludzie, którzy nie narzekali na bezrobocie i wzięli sprawy w swoje ręce. Dla nich zaproponowano park przemysłowy przy ulicy Pierwszej Brygady i od lat właśnie nie można połączyć parku z drugim wjazdem od ulicy Ceglanej, a infrastruktura drogowa nie jest traktowana kompleksowo. W tym parku lokują się mniejsze firmy, jednak również bardzo ważne ekonomicznie dla miasta. Zadbanie o prawidłowe skomunikowanie tego parku właśnie jest dla tych przedsiębiorców niezwykle ważne. Ja właśnie rozmawiałem z tymi przedsiębiorcami i podkreślają, że ta droga no po prostu powinna być już dawno zrobiona. Należy podkreślić, że niedługo oferta inwestycyjna w tym właśnie miejscu może się wyczerpać, a konkretnie brakuje już terenów pod mniejsze inwestycje. Tu konieczne jest podjęcie współpracy z właścicielami gruntów oraz gminami ościennymi. Rozwój jest możliwy we współpracy. Ta współpraca musi być również oparta na gotowości miasta do przedstawienia dobrej oferty szkolnictwa przygotowującego do pracy w nowo powstałych zakładach, również w oparciu o staże i płatne praktyki. Dobrze wykształcona młodzież powinna mieć szansę otrzymać dobrze płatną pracę w Stargardzie, rozwijać się zawodowo bez potrzeby opuszczania naszego miasta.
I w ten sposób Ireneusz Rogowski zmieścił się w przeznaczonym mu czasie. Kolejne kwestie, Beata Łaptuta.
Nadal jesteśmy oczywiście w gospodarce i teraz moje pytanie. Nowe miejsca pracy, ale jakie? Czy stawiamy na ilość, czy na jakość stanowisk pracy? Bo że miejsc pracy mamy dużo, to wiemy. Natomiast ludzie niekoniecznie chcą tam pracować. Mówią, że pensje są głodowe i nie podoba im się to. Jaki jest plan ewentualnego prezydenta Rafała Zająca?
Ja najpierw jednak odniosę się do tego, co mówił pan starosta. Irku drogi, proszę nie obrażaj inwestorów, bo Waimea Holding, która buduje Northwest Logistic Park w Stargardzie i tworzy 1200 miejsc pracy, to jest duży inwestor i on kupił nieruchomość w Stargardzie za naprawdę bardzo wysokie pieniądze i ja bym nie chciał, żebyśmy tego typu inwestorów odstraszali od Stargardu.
Duże to będzie Ceglanu, płacił 1500 zł pracownikowi, bo ja wracam do mojego
A to zaraz wrócę, pani redaktor, bo to się jedno z drugiego wynika. Druga kwestia, włączenie w ulicę Ceglano nie czeka od lat. Myśmy z przedsiębiorcami dopiero wydyskutowali w ramach planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie to włączenie ma nastąpić. To włączenie w planie zostało ustalone, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu. Przygotowaliśmy tę inwestycję, kończymy dokumentację w tym roku, będziemy ją budować. Natomiast pytanie jest nie do końca w mojej ocenie dobrze postawione, bo dlaczego pytamy, jakie miejsca pracy? Każde miejsce pracy w Stargardzie jest ważne. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że nie zbuduje się dobrej płacy bez rynku pracownika, dopóki będzie rynek pracodawcy, przedsiębiorca będzie płacił tyle, ile musiał, z nielicznymi wyjątkami również wśród stargardzkich przedsiębiorców, bo są tacy lokalni biznesmeni, którzy stawiają na dobrą płatność. Są też tacy zagraniczni, którzy chcą być liderami, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Rynek pracownika będzie wtedy, kiedy stworzy się nie setki, ale kiedy stworzy się tysiące dodatkowych miejsc pracy. 5 tysięcy już stworzyliśmy. 1800 jest w przygotowaniu, kolejne 1500 możliwe w ramach prowadzonych negocjacji z inwestorami. Rynek pracownika powoduje, że pracodawca musi zapłacić pracownikowi, żeby go pozyskać, albo żeby go utrzymać. Musi poprawić warunki pracy. Nie wolno nieodpowiedzialnie mówić o tym, że zmusimy przedsiębiorców, czy innymi instrumentami spowodujemy, że będą oni więcej płacić. Będą mieszkańcy zarabiać. Ja bym chciał, żeby na każdym stanowisku pracy pracownicy dobrze zarabiali i w wysokich technologiach, i na podstawowym. Ale musi być rynek pracownika i konieczna jest podaż miejsc pracy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czas się kończy. To samo pytanie do Ireneusza Rogowskiego. Stawiamy na ilość czy na jakość stanowisk pracy? Szanowni, a jeśli na jakość, to w jaki sposób?
Szanowni Państwo, nowe miejsca pracy to warunek konieczny, aby Stargard dynamicznie się rozwijał. Dzięki dobrej współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu będziemy pozyskiwać nowych inwestorów strategicznych, w tym zagranicznych. Będziemy zabiegać szczególnie o tych inwestorów, którzy będą wprowadzać tu najnowocześniejsze technologie. To gwarantuje rozwój kadry specjalistycznej. Dziś w Polsce mamy rekordowo niską stopę bezrobocia. To efekt przemyślanej i konsekwentnej strategii premier Beaty Szydło oraz premiera Morawieckiego. Dzięki ich decyzjom na nowo otwiera się Stocznia Szczecińska. Podejmę działania, aby w Stargardzie powstały zakłady produkcyjne na potrzeby stoczni. Chcę również zapewnić mieszkańców, że będę robił wszystko, żeby utrzymać dobry klimat inwestycyjny dla małych, rodzimych biznesów. Otoczę ich wsparciem, doradztwem, tak aby śmiało mogli konkurować z innymi przedsiębiorcami w swojej branży. Będę wspierał wszelkie alternatywne formy wsparcia, mogące pomóc w założeniu własnej działalności. Proponuję mieszkańcom promowanie naszych stargardzkich handlowców i przedsiębiorców poprzez wypromowanie marki Dobre Bo Stargardzkie.
To dodatkowe pytanie. Jakie to alternatywne formy wsparcia dla tych małych, rodzimych przedsiębiorców?
To oczywiście są narzędzia, które ma miasto, tak? To są te ulgi, o których już też mówiliśmy, ale też potrzebujemy pewnych wsparć dla stref dodatkowych.
Jakich?
Tutaj mamy możliwości zewnętrzne, tak? I dodatkowo wsparcia inwestycyjne dla przedsiębiorców. Tutaj narzędzia ma rząd.
I rozumiem, że pan ułatwiłby.
Myślę, że mając deklarację posła, ministrów, możemy takie wsparcia uzyskać. I tym przyciągnąć po prostu tych inwestorów.
Bardzo dziękuję. Czas się kończy. To samo pytanie Zofia Ławrynowicz. Nowe miejsca pracy jakie? Stawiamy na ilość czy na jakość?
I powtórzę to, co już tutaj padło, że o tym, że w Stargardzie już powstało w ostatniej dekadzie kilka tysięcy, czyli 5000 nowych miejsc pracy, kolejne z tego, co już wiemy, 3 planowane są w najbliższej perspektywie, to jest ta wiedza, o której i my wiemy i jest to wiedza dość powszechna, o której wiedzą mieszkańcy. To jest absolutnie bardzo oczekiwany przez mieszkańców, nie tylko naszego miasta, ale i powiatu efekt rozwoju gospodarczego. Każde miejsce, nowe miejsce pracy cieszy, czy to w dużej fabryce, czy to w średnim zakładzie, czy też u małego przedsiębiorcy.
Czy za 1500 zł, czy za 3?
Proszę mi pozwolić skończyć, pani redaktor, bo tutaj akurat muszę powiedzieć, że jesteśmy na tej samej linii. Oczywiście są pewne zagrożenia w tej materii i właśnie o tych zagrożeniach chcę powiedzieć. Płace wciąż nie należą do najwyższych. Jest duża dysproporcja pomiędzy tymi, którzy najwięcej zarabiają, a pomiędzy tymi, którzy, mówiąc kolokwialnie, zarabiają najgorzej. Coraz częściej mówi się też o rynku pracownika właśnie, a nie pracodawcy. Bezrobocie maleje, ale chętnych do podjęcia pracy jest mniej niż ofert pracy. Wyrażam przekonanie, że jedynie dalszy intensywny rozwój gospodarczy naszego miasta spowoduje reakcję konkurencyjnego zabiegania pracownika z oczywistą korzyścią dla pracowników. Najważniejszym wyzwaniem dla rozwijającego się rynku pracownika jest moim zdaniem oferta edukacyjna. Dziś w sytuacji krytycznie ocenianej przeze mnie reformy oświatowej wracamy na przykład do praktyki wydłużonej edukacji zawodowej. Chodzi o 5-letnie technika. Przy intensywnie rozwijającym się i zmiennym rynku inwestycyjnym, chcę to podkreślić, przy galopujących, zmieniających się, innowacyjnych technologiach istnieje w moim przekonaniu zagrożenie rozmijania się przez absolwenta posiadanych kwalifikacji z rynkiem pracy.
Czas się kończy. Dziękujemy bardzo.
I w ten sposób za nami pierwsza część naszej debaty poświęcona szeroko rozumianej gospodarce. Widzę, że kondycja naszych kandydatów jest wyśmienita. Cieszy nas to bardzo. Przechodzimy do części drugiej, w której mówić będziemy o infrastrukturze miasta. Przypominam to tak dla porządku, że kandydaci mają 2 minuty na odpowiedź na nasze przygotowane pytania i odpowiadają zgodnie z wylosowaną wcześniej numeracją. A zatem zaczynamy. Drogi, ulice i ich modernizacja. Jest dobrze, niektórzy twierdzą, ale co z peryferyjnymi osiedlowymi ulicami? Co z daleką, wiejską, nowowiejską, jesionową i podleśną? Gdzie szukać pieniędzy i w jaki sposób, aby nie czekały w kolejce do modernizacji przez kolejny czas? I w tym momencie odpowiada na to pytanie kandydat Ireneusz Rogowski.
Szanowni Państwo, jednym z programów, które promowało Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich kadencjach, był program 52 ulic. Lista ulic do remontu była ustalona i każdy mógł sprawdzić, na jakim etapie jest inwestycja w jego rejonie. Zaniechano realizacji tego programu, bo zaczęto wprowadzać ulice spoza listy, czasem na życzenie polityków. Chcę przywrócić tę transparentność planowania remontów ulic. Osobno należy zaplanować remonty chodników, bo nie zawsze jest tak, że remontu wymaga cały pas drogowy. Jako zmotoryzowany mieszkaniec Stargardu, nie tylko ja mam wrażenie, że drogi w mieście wymagają doinwestowania lepszego oznakowania. Są w Stargardzie nadal miejsca niebezpieczne, w których często dochodzi do groźnych kolizji i wypadków. Szczególnym problemem jest w godzinach szczytu zakorkowanie centrum miasta. Dlatego jestem za tym, aby jak najszybciej zastanowić się i rozwiązać ten problem w szerokim gremium z udziałem miasta, starostwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Stargardzie przybywa coraz więcej samochodów, ale nie przekłada się to na większą liczbę miejsc parkingowych.
Ale my oczekujemy receptę na to i teraz, to panie Renouszu. Skąd wziąć pieniądze na remont tych ulic?
Pieniądze, mówiłem, oczywiście te pieniądze, które mamy w budżecie, są ograniczone. Musimy mieć dużo więcej zewnętrznych środków, tak? Nadal wiele mieszkańców dojeżdża do Szczecina do pracy. Potrzebna jest druga nitka drogi S10, obwodnica Kobylanki. Poseł Jach zabiegał o realizację tej inwestycji. Dziś wiemy, że stanie się ona faktem. Z drugiej strony nie możemy zapominać o tych mieszkańcach Stargardu, którzy na drogi do swoich posesji czekają latami. W naszym mieście jest nadal wiele dróg zapomnianych i nieremontowanych od lat. To zostanie zdiagnozowane i rozwiązane.
Czas na odpowiedź minął. Teraz w kwestii perspektywy remontów dróg i ulic, szczególnie tych peryferyjnych i osiedlowych, poruszy kandydatka Platformy Samorządowej Zofia Ławrynowicz. Co z nimi zrobić? Gdzie szukać pieniędzy i w jaki sposób rozładować tę kolejkę czekających na swój remont ulic?
Ja zacznę od tego, drodzy Państwo i Panie Redaktorze, że drogi, ulice i chodniki mają swoich właścicieli. I z tego oczywistego faktu wynikają dalsze konsekwencje. Dla mieszkańców nie ma znaczenia, kto jest właścicielem ulicy czy chodnika. A utrzymanie w należytym stanie ulic i chodników jest obowiązkiem właścicieli, w szczególności tych samorządowych, a więc miasta i powiatu. Co w Stargardzie? Właścicielem ponad 60 na ogół, nie oszukujmy się, zaniedbanych i wymagających pilnej modernizacji ulic jest powiat stargardzki. Dokonany wiele lat temu podział na ulice miejskie i powiatowe dzisiaj, jak patrzymy z perspektywy dzisiejszego dnia i widać to gołym okiem, wydaje się on, właściwie jest i nielogiczny, i nieracjonalny.
Czyli co chce pani zrobić?
Już mówię. Chcę jeszcze podkreślić, że przy takim budżecie, jakim dysponuje powiat, okazał się on niewydolnym zarządcą własnych dróg, a to wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami w postaci dziurawych dróg i chodników, którymi obarczono na wiele lat wszystkich naszych mieszkańców. Rozwiązaniem, którego upatruję, które dzisiaj też jest realizowane, jest stopniowe dla mnie przejmowanie przez miasto ulic od powiatu i wykonanie niezbędnych modernizacji.
Czyli obciążyć ciężarem finansowym miasto.
Jest tutaj potrzebna kwestia porozumienia. Ja sobie z tego zdaję sprawę i nieraz miasto to podkreślało i nieraz podkreślał to powiat, że te porozumienia, rozmowy trwają. Tylko, panie redaktorze, jak już powiedziałam, przeciętnego mieszkańca nie obchodzi, jaka to jest ulica. Jeśli pan zapyta mieszkańca ulicy Piłsudskiej, czy on sobie zdaje sprawę, czy to jest ulica powiatowa, czy to jest miejska, gwarantuję panu, że nie odpowie panu na to zdanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Ja uważam, że priorytetem w świetle chociażby realizacji tak ważnej inwestycji, jak jest budowa centrum przesiadkowego, jest przejęcie Śródmieścia jednak, jak najprędzej. Bo ta ulica, która Piłsudskiego, która jest jedną z najczęściej
i kropkę stawiamy, wiemy ulic, o co chodzi.
Chcę powiedzieć, że czeka od Zofia prawie Ładynowicz. 20 lat na modernizację.
Czas minął i to samo pytanie do kandydata Rafała Zająca. Drogi, ulice i ich modernizacja. Codzienna bolączka, szczególnie tych peryferyjnych i osiedlowych ulic, które latami czekają na swoją kolej. Czy ma pan jakąś konkretną receptę, konkretny pomysł w tej materii?
Zdecydowanie mam. Od 2 lat odpowiadam za gospodarkę komunalną, również za drogi. No ale to tak to jest, że niestety muszę część swojego czasu poświęcać na wyjaśnienia. A wyjaśnienie jest takie, że programu 52 ulice nie ma właśnie dlatego, że przejmujemy drogi powiatowe. Ten program, jakby pan policzył drogi miejskie, jakbyś policzył drogi miejskie, to już dawno nie ma 52 ulic miejskich, tylko jest ich zdecydowanie więcej. Bo udawało nam się przez te wszystkie lata wypracować porozumienie, dzięki któremu modernizowaliśmy drogi powiatowe wspólnie, a następnie przejmowaliśmy wcale nie tylko te modernizowane. Środki muszą być i trzeba umiejętnie gospodarować tym budżetem, który mamy. Ja w ubiegłym roku długo dyskutowałem z naszymi drogowcami, nie jeden raz, wiele godzin spędziliśmy nad tym, żeby wypracować inną technologię. Bo dzisiaj koszt remontu kilometra drogi jest po prostu potężny. Dlaczego tych dróg dojazdowych do nieruchomości jeszcze nie ma w oczekiwanym standardzie? Dziś wypracowaliśmy rozwiązanie, które pozwala nam drogi dojazdowe budować w technologii 30-40% kosztu standardowego. A to są ulice asfaltowe, w pełni odpowiadające mieszkańcom. To da nam szansę zdecydowanie przyspieszenia przy tych samych środkach budżetowych, bo państwo nie mówicie, skąd będziemy mieli środki. Środki mamy do dyspozycji w budżecie, trzeba je umiejętnie wykorzystać. Natomiast trzeba korzystać z funduszy zewnętrznych tam, gdzie jesteśmy w stanie zrealizować duże przedsięwzięcia. Nam są potrzebne ronda, żeby podnosić bezpieczeństwo, a takie będziemy budować na przykład budując centrum przesiadkowe. To są pieniądze z Unii Europejskiej. Poprzez centrum przesiadkowe pozyskujemy środki, które pozwolą wyremontować ulicę towarową, pozwolą wybudować zupełnie nowe rondo przy ulicy Szczecińskiej. Poza tym mamy jeszcze kwestię pewnej wizji. Wizji centrum Stargardu. My od dłuższego czasu, Irku, przyznasz, prowadzimy rozmowę na temat przejęcia ulic w centrum. Porozumieć się przy modernizacji Alei
centrum,
Żołnierza.
Czyli gdzie? Ja mam takie pytanie, bo tutaj...
Śródmieście
plus Plac Wolności. O czym my mówimy właśnie?
Śródmieście plus Plac
Wolności. Nie wiadomo, gdzie w Stargardzie jest centrum. Starówka
zdecydowanie
czy
Śródmieście już dzisiaj niestety. Tak, tak. I to przejęcie pozwoli nam sukcesywnie i stopniowo zająć się tymi ulicami, bo będzie wreszcie ich jeden gospodarz.
Przynajmniej już wiemy, gdzie szukać w Stargardzie centrum. Kolejne pytanie, Beata Łaptuka.
No i w centrum zostajemy. Rewitalizacja Śródmieścia i poszczególnych kwartałów Stargardu. Jeśli ten temat ma być kontynuowany, to skąd fundusze na realizację tych projektów? Jak wyobrażacie sobie państwo ten proces? Zaczynamy od Zofii Ławrynowicz.
Ja powiem tak, to jest troszeczkę takie pytanie przewrotne, ale odpowiedź jest, że tak powiem, oczywista. Przewrotne, bo w Stargardzie nie ma alternatywy takiej martwy, czy też kontynuowany proces rewitalizacji. A oczywista jest odpowiedź, bo proces rewitalizacji ma swoją kilkunastoletnią metrykę. Jest aktualny i zachowuje określoną na miarę możliwości dynamikę. Posiadamy obowiązujący i realizowany lokalny program rewitalizacji miasta Stargard na lata 2010-2020. W ramach konsultacji społecznych zidentyfikowane zostały obszary zdegradowane, wymagające kompleksowych rozwiązań w sferze społecznej, środowiskowej,
ale to już zostało zrobione,
oraz gospodarczej i infrastrukturalnej, ale musimy iść z określonym harmonogramem, który po to został stworzony, tenże lokalny program rewitalizacji. On jest w tej chwili bodajże aktualizowany zgodnie z nowelizacją ustawy o rewitalizacji, tak. Takimi przykładami jest obszar Starówki i rewitalizacja ratusza miejskiego w Stargardzie. Proszę zobaczyć, jak on pięknie wygląda i do czego przyczyniła się ta rewitalizacja. Takim przykładem jest Śródmieście, czyli rewitalizacja kamienic przy ulicy Piłsudskiego i przy ulicy Wojska Polskiego, parking podziemny. Ja powiem tak, to wszystko się dzieje i to wszystko jest w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, zwiększania szans na zatrudnienie, poprawę ładu przestrzennego, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, poprawę wizerunku. Ja wyrażam przekonanie, że działanie samorządu miejskiego wsparte udziałem ze strony partnerów publicznych i społecznych, przedsiębiorców, jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, z powodzeniem pozwolą zrealizować przedsięwzięcia ujęte w tym właśnie programie.
Pieniędzy nie braknie.
Programu rewitalizacyjnego. Ja mam nadzieję, że pieniędzy na to nie zbraknie i będziemy, i jak do tej pory miasto czuwa, tak będziemy
czas
czuwać
się
w przyszłości.
Kończy. Bardzo dziękujemy, Zofia Ławrynowicz. To samo pytanie Ireneusz Rogowski. Rewitalizacja Śródmieścia, poszczególnych kwartałów. Skąd fundusze na realizację tych projektów i jak ten proces będzie wyglądał?
Szanowni Państwo, można powiedzieć, że wiele zostało zrobione, ale również wiele jeszcze można w tej sprawie zrobić. Dobrą polityką jest rozpraszanie rodzin z tak zwanej strefy sfery opieki społecznej po całym mieście, dzięki czemu nie tworzą się u nas slumsy. Jednak wiele terenów wymaga weryfikacji i przemyślenia, czy warto wydatkować właśnie tutaj te środki. Tu należy podkreślić, że zagospodarowanie Starówki pozostawia wiele do życzenia. Nie spełnia ona takiej funkcji, jak powinna. Mieszkańcy spotykają się na niej okazjonalnie, a samo zwiedzanie galerii handlowej to oczywiście za mało. W rozmowach z mieszkańcami pojawiły się ciekawe pomysły, takie jak zorganizowanie cyklicznych wystaw kwiatów na płycie rynku, zagospodarowanie terenu po pawilonach na cele gastronomiczne i kulturowe. Temat wymaga oczywiście konsultacji społecznych, bo to właśnie mieszkańcy mają najciekawsze przemyślenia w tym zakresie. Denerwujące dla mieszkańców są też takie lokalizacje, które są sprzedawane prywatnym nabywcom, a później taki teren leży latami i nic na nim się nie dzieje.
Ale o których lokalizacjach
Dobrym
mówimy?
Właśnie przykładem takiego terenu jest teren po byłych warsztatach szkolnych przy ulicy Szczecińskiej. To oczywiście historycznie sprzedana nieruchomość przez powiat, ale właśnie jest taka możliwość, żeby miasto skorzystało z prawa pierwokupu pod swoje potrzeby i czasem można właśnie z takiej opcji skorzystać. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
To ja jeszcze, skoro jest chwila,
pytanie.
W jaki sposób chce pan przyspieszyć ten proces?
Myślę, że programy, które zewnętrznie zostaną, myślę, że w najbliższym czasie przygotowane, pomogą nam w tym. Rozmawiam również z ministrem kultury na taki temat, tak.
Ireneusz Rogowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I teraz czas na dalsze zagadnienie kwestii infrastrukturalnej w mieście. Zagadnienie, które żywo interesuje wszystkich mieszkańców Stargardu.
O rewitalizację odpowiem, tak?
Tak jest, proszę.
Jasne.
Bardzo.
Już się zaniepokoiłem, panie redaktorze. Szanowni Państwo, no ja przede wszystkim to dziękuję za te wyrazy uznania dla procesów rewitalizacyjnych, które się toczyły, a warto o tym powiedzieć, co będzie. Teren po warsztatach, teren po PKS-ie, to wystarczy się wybrać, jeśli mieszkańcy jeżdżą, jeździsz Irku ulicą Szczecińską, obydwa zaczynają być zagospodarowywane właśnie przez prywatnych przedsiębiorców zainicjowanie zagospodarowania tych terenów to jest między innymi zasługa projektu Centrum Przesiadkowego, który poprzez wymianę pasażerską wpływa na zagospodarowanie właśnie tych przestrzeni. Nie potrzeba tam pieniędzy publicznych, bo inwestorzy sobie świetnie z tą rewitalizacją tych obszarów poradzą. Ja już nie będę wnikał, kto kiedy i po co jest był. Natomiast jeśli chodzi o rynek, Nad tym już pracujemy. Była próba kulturalnych wakacji, dziś jest wypracowywany pomysł jarmarku i kiermaszy na rynku poprzez stałe stoiska. Nad tym pracujemy razem z proboszczem kolegiaty i to się za chwilę ziści tak naprawdę, więc myślę, że mieszkańcy też będą zadowoleni. Ale rewitalizacja w Śródmieściu, bo o to państwo pytaliście, tak. Kwartał będzie rozpoczynany przez TBS w 2019 roku w porozumieniu ze wspólnotami. Tam jest kamienica komunalna, ale na rewitalizację warto też spojrzeć szerzej. Bo rewitalizacja to przede wszystkim wzmocnienie ludzi, nie tylko infrastruktury. I dziś ja mogę państwu tylko jako przykład przytoczyć, bo to jest temat na odrębny program. Udało mi się zainicjować, a partnerów do tego znalazłem świetnych, między innymi w Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, program, w którym osoby długotrwale bezrobotne likwidują toalety na zewnątrz i budują toalety w mieszkaniach, remontują klatki schodowe, jednocześnie przechodząc własne procesy terapii, jednocześnie przechodząc własne
procesy podnoszenia kwalifikacji. Ale oni budują i remontują dla siebie, tam gdzie mieszkają?
Nie, broń Boże. Nie. W przestrzeniach, w wybranych dzielnicach miasta to się dzieje, ale ci ludzie często z tych dzielnic się wywodzą. I oni dziś dokonali wiele zmian w tych obszarach. Ten program jest w toku. Rewitalizacja to wreszcie nasze stargardzkie planty porównywalne z krakowskimi, które mają ogromny potencjał.
Bardzo dziękujemy. Czas
się skończył. Przez chwilę kandydat niezależny na prezydenta miał obawę, czy o nim zapomnimy, dlatego w charakterze bonusu na kolejne pytanie odpowiemy właśnie zaczynając od Rafała Zająca. Czy jest szansa na dalszy rozwój budownictwa czynszowego i na wynajem? Jeśli tak, to w jakiej formie?
Tak, szanowni państwo, nie tylko szansa, ale czynimy do tego konkretne przygotowania. Proszę spojrzeć, że po decyzjach parlamentarzystów dziś miasto musi dostarczać lokale w wyniku eksmisji, niezależnie od tego, z jakiego zasobu eksmisja się odbywa. My mamy ponad 500 rodzin oczekujących na mieszkanie komunalne, ale blisko połowa to są właśnie rodziny, które sąd eksmituje, przyznając uprawnienie do lokalu socjalnego, bez względu na to, z jakiego zasobu ta eksmisja się odbywa. Dlatego ciężko jest sobie dzisiaj poradzić z listą osób oczekujących, ale my musimy sobie poradzić, bo to jest nasza odpowiedzialność i Mieszkanie Plus to jest za mało. My mamy doświadczenie od lat, jakbyście państwo spojrzeli, co roku TBS jest na budowie, co roku buduje w kolejnym budynku.
Za mało.
Za mało.
Dlatego, za drogo.
Dlatego wchodzimy w Mieszkanie Plus i jutro prawdopodobnie będą podpisywane w zakresie listy intencyjne. Mieszkanie Plus to też za mało. Będziemy więc korzystać w zdecydowanie większym zakresie z funduszu dopłat, żeby budować nie jeden, a może dwa albo trzy budynki rocznie, żeby zwiększyć ten potencjał. Na to mamy w naszych dokumentach finansowych zabezpieczone na najbliższe lata 16 milionów złotych na wkład do TBS-u, ale już TBS też wraca jakby do tego, co po likwidacji KFM-u się stało. Pojawiły się środki na budowę mieszkań czynszowych, mieszkań na wynajem. TBS musi też budować mieszkania albo z partycypacją najemcy, albo z partycypacją miasta, czyli muszą być różne segmenty dla różnych grup osób. Tam, gdzie rzeczywiście brakuje dochodów, tam, gdzie trochę tych dochodów jest, prawda, czyli muszą być i mieszkania socjalne, i docelowe, i wreszcie mieszkania na wynajem.
Czy uda się to spiąć w jeden program?
Tak, to jest program budowy mieszkań w Stargardzie. My udowodniliśmy, że potrafimy go realizować. Teraz dzięki rozwojowi gospodarczemu jesteśmy w stanie zainwestować środki budżetowe właśnie w ten obszar zdecydowanie intensywnie i to jest zapisane w naszych dokumentach finansowych, o czym już mówiłem. Natomiast warto jeszcze podkreślić, że chcemy dać też mieszkańcom mieszkań TBS-owskich możliwość wykupu ich mieszkań.
Kropka. Ireneusz Legowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości i ta sama kwestia, która szczególnie wszystkich nurtuje obok rewitalizacji. Czy jest szansa na dalszy rozwój budownictwa czynszowego i na wynajem? Jeśli tak, to w ramach jakiego programu? I czy Mieszkanie Plus wystarczy?
Szanowni państwo, Mieszkanie Plus to jeden ze sztandarowych programów premier Beaty Szydło. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rząd przygotował kompleksowy program, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków.
Zobaczymy go na gruncie stargardzkim.
Oczywiście. To poseł Michał Jach inspirował miasto do złożenia wniosku w tym programie. Stargard będzie pierwszym miastem w naszym województwie, w którym zostanie zrealizowany program pilotażowy w tym zakresie. 100 mieszkań. Tyle może powstać w pierwszej edycji programu Mieszkanie Plus. To oferta dla ludzi młodych, na starcie życiowym, których zarobki nie są na tyle wysokie, by zadłużać się na 30 lat w kredycie hipotecznym. Warto podkreślić, że nie jest to konkurencja dla TBS-ów. TBS-y nadal będą budowały pod wynajem i zarządzały zasobem komunalnym.
To ja powtórzę, czy jest szansa połączyć TBS z Mieszkaniem Plus?
Myślę, że tak. Trzeba jednak pomóc młodym ludziom o niskich i średnich dochodach, by znaleźli samodzielne lokum. Wszyscy dobrze wiemy, że właśnie mieszkanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Najpierw myślimy o własnym lokum, a potem o założeniu rodziny i dalszej samorealizacji.
Te 100 mieszkań plus na gruncie Stargardzkim gdzie?
Za momencik. Na jutro właśnie zaprosiłem pana ministra budownictwa i dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, by został podpisany list intencyjny, o którym właśnie mówił pan Rafał, dający zaczyn temu przedsięwzięciu. Już jutro przystąpimy do realizacji tego programu, na razie w fazie projektowej, ale konsekwentnie do celu. To wszystko pokazuje, że nie są to tylko słowa bez pokrycia. Jestem przekonany, że docelowo w naszym mieście powstanie nie 100, ale kilkaset takich mieszkań i w pełni zaspokoją potrzeby lokalowo-socjalne mieszkańców naszego miasta. Program Mieszkanie Plus będzie doskonałym uzupełnieniem stosowanych dotychczas rozwiązań skierowanych nie tylko do osób najmniej zarabiających. Mamy przecież w naszym mieście wzorcowe rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa.
Stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę. Zofia Ławrynowicz i ta sama kwestia. W pani ujęciu, jaką pani szansę widzi na rozwój w Stargardzie budownictwa czynszowego i na wynajem przy wykorzystaniu tych istniejących instrumentów i tych, które na przykład mogą pojawić się z zewnątrz?
Dobrze, to ja troszeczkę z troską odpowiem na to pytanie, jako, że tak powiem, głowa ogniska rodzinnego. Wiem, że miasto Stargard wskazało już pierwsze dwie możliwe lokalizacje dla nowego budownictwa mieszkaniowego. Jedną, jak już tu usłyszeliśmy, na osiedlu Lotnisko, drugą przy osiedlu Broniewskiego. Naturalne rezerwy lokalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego mają stanowić grunty Skarbu Państwa. Na ile obniży to rzeczywiste koszty związane z budową nowych mieszkań, zobaczymy w najbliższej przyszłości. Co do samego programu Mieszkanie Plus, powiem tak. Zapowiedzi jak zwykle są zbiorem obietnic. Na ile możliwych do pokrycia, czas pokaże. Ja widzę poważne ryzyka, które mogą rozczarować wielu oczekujących na swoje pierwsze mieszkanie.
Jakie ryzyka?
Po pierwsze, wciąż najważniejsze znaczenie dla możliwości wynajęcia mieszkania, nawet w opcji docelowego wykupu, na własność mają dochody rodziny. To one będą decydować o miejscu w kolejce oczekujących do takiego mieszkania. Czynsz na poziomie od 10 do 20 zł za 1 metr kwadratowy plus 20% w opcji wykupienia na własność będzie sporym wyzwaniem dla rodziny. Przypominam również, że ponad 40% Polaków nie ma dziś zdolności kredytowej, a rynek pracy mimo spadającego bezrobocia nie jest stabilny. Wielu pracodawców unika zawierania umów o pracę korzystnych z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej. Zapowiadane wsparcie budownictwa społecznego, mam nadzieję, że coś wniesie. Jednak nadal TBS-y będą zaciągały kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego, a najemcy będą je spłacać w wysokich czynszach. Z kolei wersja oszczędzania na cele mieszkaniowe nawet z obietnicą premii od państwa adresowana jest moim zdaniem do nielicznej grupy Polaków. Trudno oczekiwać od osób o najniższych zarobkach lub niestabilnej sytuacji ekonomicznej oszczędzania na przyszłe mieszkanie. Mówiąc wprost, program Mieszkanie Plus zaspokoi potrzeby mieszkaniowe
i
tylko tych Polaków,
kończymy,
którym szczęście
przerywamy kandydatce Platformy Samorządowej. Teraz czas na trzecią część debaty.
Szanowni Państwo, przechodzimy do właśnie trzeciej części debaty. Teraz poruszać będziemy sprawy społeczne. Przypominam, że każdy z kandydatów ma 2 minuty na odpowiedź na zadane pytanie. Zaczynamy od Ireneusza Rogowskiego. Stargard jest czy ma być przyjaznym rodzinie? Jakie ma pan nowe pomysły na bardziej komfortowe życie rodzin w Stargardzie, oprócz oczywiście istniejących już rozwiązań, takich jak na przykład karta dużej rodziny?
Szanowni Państwo, oczywiście, że Stargard jest miastem przyjaznym rodzinie. Rząd pani premier Beaty Szydło udowodnił, że trzeba wspierać polskie rodziny. Dobitnym tego przykładem jest program Rodzina 500+, który został wdrożony w Stargardzie bezproblemowo. Dzisiaj nasze rodziny mają możliwość poprawy warunków mieszkaniowych i standardu codziennego życia. Dzieci objęte programem zyskały szansę na korzystanie z dodatkowych zajęć edukacyjnych i rozwoju własnych zainteresowań. Istotnie zmalała liczba Stargardzian korzystających z pomocy społecznej. To efekt oczywiście nie tylko coraz lepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ale również pozytywny efekt tutaj przynosi program 500+.
Ale to jest to, co już mamy. A jakie są nowe pomysły? Bo tak brzmiało pytanie.
Minister Rafalska była właśnie w Stargardzie i niedawno i zapewniła, że środki na realizację programu są zabezpieczone. Co więcej, są już wstępne deklaracje pomocy przy innych przedsięwzięciach w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. Oczywiście dobrym pomysłem jest wprowadzenie w życie i kontynuacja Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny, o której pani mówiła, ale myślę, że warto byłoby rozważyć fakt, aby taką formą wsparcia objąć rodziny już z dwójką dzieci. Mamy w Stargardzie modelowo i świetnie prowadzony program pieczy zastępczej. Jako przyszły prezydent na pewno będę promował i wspierał wszystkie cenne inicjatywy z pożytkiem dla naszych rodzin. Nie wykluczam szerszych konsultacji w tej sprawie, ponieważ właśnie to wielodzietne rodziny wiedzą przede wszystkim, czego im trzeba i z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Dziękuję.
Wielodzietne to nie te z dwójką dzieci, rozumiem. Ale te też będą
zadbane. Mówię o tym, że właśnie te rodziny z dwójką dzieci mogłyby być zakwalifikowane do tych wielodzietnych.
Jako wielodzietne. O, to takie nowe standardy mamy. Bardzo dziękuję. Stargard jest, czy ma być miastem przyjaznym rodzinie? Zofia Ławrynowicz, jakie ma pani pomysły na bardziej komfortowe życie rodzin w Stargardzie?
Po pierwsze, chcę to powiedzieć, widzę i doceniam wszystkie dotychczasowe działania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających budowie miasta przyjaznego rodzinie. Wiele inicjatyw i rozwiązań jest zasługą zarówno samorządu miejskiego, jak i aktywności samych mieszkańców Stargardu. Dzisiaj szczególną uwagę przywiązuję do wsparcia rodzin w ramach Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny. To konkretne i wymierne wsparcie, a moim zobowiązaniem wobec mieszkańców jest rozszerzenie zakresu dzisiejszej oferty ulg i zniżek, a w wielu przypadkach wprowadzenie zasady symbolicznej odpłatności lub bezpłatnego korzystania z usług, szczególnie tych, które są w ofercie publicznych instytucji miejskich.
Czyli jakich usług?
Chodzi mi o instytucje, to dzisiaj mamy ESCEK, OSIR, mamy MZK. Ja myślę też w przypadku obniżenia opłat, o których mówiłam, za usługi komunalne, czyli wywóz, generalnie mówiąc kolokwialnie, śmieci, więc włączenie tejże zniżek do tejże karty dużej rodziny. Szczególny ukłon w polityce rodzinnej kieruję również w stronę stargardzkich seniorów. Doceniam wszystkie sytuacje, które mają miejsce, doceniam działania klubu seniora, doceniam funkcjonowanie domu dziennego, doceniam również nowatorski program stargardzkiego STBS-u. Chciałabym również powołać Rady Seniorów jako społeczne organy pomocnicze i konsultacyjne. Może to czas też, żeby wprowadzić stargardzką kartę seniora i mój projekt sztandarowy, szybciutko, żeby się zmieścić. Chciałabym świadectwem Stargardu, że przyjaznego rodzinie, żeby było wsparcie udzielane z tytułu urodzin nowych mieszkańców, czyli tak zwane stargardzkie becikowe. Każde urodzenie bądź adopcja dziecka byłyby uhonorowane przez miasto jednorazowym wsparciem w wysokości 300 zł. To nie jest dużo.
A skąd na to weźmiemy pieniądze?
Myślę, że możemy wziąć to z budżetu miasta, jeżeli oczywiście nie tegorocznego, jest to pomysł na przyszłość. Ten prorodzinny program oszacowałam w porozumieniu z Urzędem Stanu Cywilnego według szacunków warto właśnie...
Czas się skończył.